Tak, ja będę z Biblii Gdańskiej czytał. Mieszkała też w Jaffie. Joppa to jest Jaffa. Pewna uczennica o imieniu Tabita, co znaczy Dorkas. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Jaffy, gdy uczniowie usłyszeli, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorkas im robiła, gdy była z nimi. A Piotr wygonił wszystkich, klęknął i modlił się. Potem zwrócił się do zmarłej i powiedział: Tabito, wstań. A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę i podniósł ją i zawoławszy świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jaffie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś został przez wiele dni w Jaffie u niejakiego Szymona Garbarza. Jest historia. Najczęściej, kiedy my ją czytamy, to traktujemy, że to jest historia, której bohaterem jest Piotr i najważniejsze wydarzenie to wskrzeszenie kogoś tam. Ale tak naprawdę, jak wczytujemy się w tą historię, to zobaczycie, że całe Dzieje Apostolskie jest to historia ludzi pełnych Ducha Świętego, przemienionych Bożą mocą i to jest jakby jeden taki wielki hołd do ludzi, przez których Bóg mógł się objawić i działać. I bohaterką tej historii nie tyle jest Piotr, bo on się przewijał już wcześniej, ale bohaterką tej historii jest pewna wierząca żydowska kobieta o imieniu hebrajskim Tabita, a po grecku Dorkas. Zazwyczaj Żydzi żyjący w diasporze wtedy mieli dwa imiona, hebrajskie i greckie. To imię znaczy gazela, to najczęściej był taki wyraz, że była piękną kobietą, często komentatorzy mówią. I to jest historia o tej kobiecie. I powiedziane jest, to jest w ogóle ciekawe, ona jest nazwana, że była pewna uczennica. To jest powiedziane o niej, to mi się bardzo podoba. Pewna uczennica, tak samo jak było o Ananiaszu powiedziane, że był pewien uczeń, że mamy być uczniami Jezusa. I ta kobieta jest nazwana uczennicą. To jest w ogóle też ciekawe, bo to jest jedyny fragment w Nowym Testamencie, gdzie słowo uczennica jest użyte. Uczeń płci żeńskiej, uczennica. Więc to często jest taki wzór też jakby chrześcijanki, kobiety, bo to jest to słowo. I greckie słowo uczennica, ono niesie coś więcej niż nasze słowo uczennica, bo kiedy my słyszymy uczeń, to widzimy kogoś z książką, z kajetem, z tornistrem, prawda, i on tam zakłóć, zaliczyć, zapomnieć, prawda, zalicza kolejne klasy i gdzieś tam ewentualnie trenuje swoją wiedzę intelektualną. Kiedy Biblia mówi o uczniach, czy w tym przypadku o uczennicy, jest tutaj mowa o kimś, kto naśladuje Pana. I to nie jest wiedza intelektualna, ale to jest styl życia. I my pamiętamy, jak Jezus uczył, że kiedy byłem nagi, to przyodzialiście mnie. I ta kobieta zaczęła praktykować to, o czym mówił Jezus. Zaczęła jej uczniostwo, jej bycie uczennicą Jezusa, to nie była filozofia w głowie, to nie była teologia w głowie, to nie było wyznanie, to nie była tylko modlitwa, to nie było tylko uczestniczenie w życiu Kościoła, ale to był przemieniony styl życia, który miał wpływ faktycznie na całe miasto. I ona była zaangażowana w służbie miłosierdzia. Wdowy, które tam padają, to są prawdopodobnie osoby, które otrzymywały od niej pomoc. W tamtych czasach wdowa to był właściwie ktoś, kto nie miał szansy na przeżycie, bo wtedy nie było ZUS-u, opieki społecznej, fundacji charytatywnych i tak dalej. Że jeżeli nie było rodziny, to praktycznie taka kobieta nie miała szansy na dalsze przeżycie. I Dorkas zajęła się takimi osobami, które były w potrzebie i zaczęła praktykować swoją wiarę. I to, co Jezus zaczął mówić, że kochaj bliźniego i kochaj Boga, kochaj bliźniego, ta kobieta zaczęła praktykować, że ponieważ kochała Jezusa, zaczęła kochać bliźniego i też Jezus dał nam taką nową reinterpretację, kto to jest bliźni, że bliźni to nie jest tylko ten, kto nie wiem, słucha tej samej muzyki, co my, lubimy go, w ogóle fajny jest, ale bliźni to są ludzie, do których my wychodzimy i my zbliżamy się do tych ludzi, czynimy ich sobie bliskimi, jakby w naszym sercu są bliscy i my idziemy do nich, żeby być dla nich bliźnimi. I to była taka kobieta, Dorcas to była taka kobieta, która praktykowała wiarę, była uczennicą, była zaangażowana w miłosierdzie. I to jest ciekawe, że ona użyła dla Pana ten dar, który miała. Pamiętacie, jak tam Bóg zapytał Mojżesza, Mojżeszu, a co ty masz w ręku? Ano laskę mam. No to idź i Egipt pokonasz tą laską. I musimy sobie przypomnieć, że ta laska to nie było jakieś urządzenie magiczne, ani religijne. On nie poszedł do sklepu z dewocjonaliami, kupić sobie tam laskę dla religijnych celów. Laska dla niego to było narzędzie pracy. On był pasterzem, czyli profesja, jakby jego rzemiosło, jego naturalny dar, to czym się naturalnie zajmował, to co robił, Bóg powiedział, no dobra, użyjemy to i pokonamy moce Egiptu, tak? I Dorcas nie miała tej laski, ale miała igłę. I to, co ona dała Bogu, to dała swoje pieniądze i dała swoją umiejętność szycia ubrań, swoją igłę, czy wrzeciono, czy co tam się używało. I to, jak Bóg pokonywał przez tą laskę Mojżesza Egipt, tak Jaffa była dotykana Bożą mocą przez tą igłę Dorcas. To jest niesamowity przykład, że to poświęcenie służbie tej kobiety było bardzo praktyczne. Słuchajcie, to w ogóle nie mówimy o religijnych rzeczach. Jakby nawet Biblia nazywa ją uczennicą i my wiemy, że ona modliła się, pościła, czytała słowo i była w życiu Kościoła, ale Biblia w ogóle o tym nie mówi. Biblia mówi, że z tego duchowego życia, z tego, że ona była uczennicą Jezusa, naśladowczynią Jezusa, wychodziło to, że ona zaczęła mieć praktyczny wpływ na ludzi. Że ona miała praktyczny wpływ na ludzi. Fizyczny, praktyczny wpływ. Tym, co miała, to dawała. Tym, co miała, to dawała. I ona stała się przyjacielem ludzi w mieście. Stała się bliźnim ludzi w mieście. I stało się tak, że ona umarła. Przypominam, że Łukasz, autor dziejów apostolskich, jest lekarzem. Nie wchodzi w szczegóły, dlaczego umarła, ale wyznacza diagnozę. Ona umarła. Innymi słowy, lekarz Łukasz powiedział, że ona nie żyła, naprawdę nie żyła. Jej serce nie biło i nie oddychała. Ci lekarze, tak? To był dobry lekarz, uwaga. Taki fajny. On stwierdził, że ona nie żyła. I dla ludzi w kościele zaczęło tak brakować Dorcas, że wysłali do innego miasta, bo wiedzieli, że tam jest Piotr. I przyprowadzili Piotra, który tam czynił cuda, tam uzdrowił Eneasza, uzdrawiał innych, żeby tą moc cudotwórczą przyniósł do nich, do Jaffy. Dlatego, że oni nie wyobrażali sobie życia bez Dorcas. Jakby coś w sercu zostało wyrwane, jakby fragment duszy został wyrwany. Oni nie potrafili żyć. I kiedy Piotr przyszedł, to nie tylko, że święci, czyli wierzący, obstąpili go, ale wdowy. Czyli ludzie z miasta potrzebujący, tym, którym Dorcas usługiwała, przyszli i przynieśli te wszystkie sukienki, płaszcze, ubrania jako taki dowód, chcąc udowodnić. Zobacz, Piotrze, warto ją wzbudzić. Słuchaj, warto, żeby ona żyła. Normalnie zobacz to wszystko. Normalnie warto, żebyś go wzbudził. I udowadniały. Piotr, naśladując Jezusa, wygonił wszystkich z tej izby, wiecie, Jezus też tak robił, żeby niewiara mu nie przeszkadzała, pomodlił się, nie wiemy, czy pytał o Bożą wolę, czy gdzieś tam budował swoją wiarę i po tym, jak się pomodlił, powiedział do Dorcas, Tabita, wstawaj i ona wstała i potem pokazał ją żyjącą i wierzącym, i niewierzącym ludziom w mieście. I przebudzenie przyszło, wielu w Jaffie nawróciło się. I mógłbyś powiedzieć, że to stało się dlatego, żeby nastąpiło wskrzeszenie z umarłych. Ale ja wam powiem, jeżeli został wskrzeszony z umarłych, ktoś, kogo nikt nie znał, ktoś, na kim nikomu by nie zależało, ktoś, kto nie byłby, kogo ludzie nie mieliby w sercach, to wskrzeszenie z umarłych nie miałoby takiej siły na miasto i nie wywołałoby duchowego przebudzenia. Jakby to przebudzenie wybuchło dlatego, że została wskrzeszona nikt inny, ale Dorcas. Osoba, którą wszyscy kochali i znali i nie wyobrażali sobie życia bez niej. To, co się działo w jej życiu, miało wpływ na innych. Ona była w sercach innych ludzi i to, co Bóg zrobił w jej życiu, dotykało serc innych ludzi. I Dorcas była prawdziwym bliźnim i prawdziwym przyjacielem. I wiecie, to, co chcę wam powiedzieć, to jest to, że dzisiaj największą potrzebą ludzi jest potrzeba bliźniego. I największy problem ludzi XXI wieku jest samotność. Tak? Ludzie XXI wieku są samotni. Pomimo, że jest nas coraz więcej na tej planecie, ile już tam nas się namnożyło? Już 7 jest, prawda? Już jest 7 miliardów. Im więcej nas jest, tym jesteśmy coraz bardziej samotni. Statystyki mówią, że w 2007 roku ponad połowa mieszkańców tej planety zaczęła mieszkać w miastach, czyli w wielkich skupiskach ludzkich, i te skupiska są coraz większe. Czyli my każdego dnia widzimy coraz więcej twarzy, ale te twarze są coraz bardziej anonimowe dla nas. Im większy tłum, w którym my jesteśmy, im więcej tysięcy ludzi mijamy codziennie na ulicach, tym jakby mniej odczuwamy ich wartość. I to, co robi duch tego świata, to on nam dewaluuje wartość człowieka. My idziemy przez ulicę, mijamy ich tysiące, włączamy telewizor i widzimy, jak ich dziesiątki są zabijane, i myślimy nagle, że człowiek nie ma wartości. I duch tego świata powoduje coraz większą izolację i coraz większą samotność, w której my żyjemy. I największe wołanie dzisiaj, które jest, to jest wołanie o bliźniego. I etymologia słowa bliźni i w hebrajskim, i w greckim jest po prostu od słowa bliskość. Jest od słowa bliskość, że ja potrzebuję nie być samotny, ja chcę kogoś, kto będzie mnie blisko. I tak naprawdę Kościół jest tym miejscem, w którym my powinniśmy doświadczać bliskości, bycia prawdziwą rodziną. W ogóle świat już nie rozumie, co to jest rodzina, a świat nie rozumie, co to jest przyjaźń. Trzeci list, na przykład Jana, to apostoł Jan nazywa chrześcijan przyjaciółmi. Mówi, pozdrawiajcie cię przyjaciele, powiedz przyjaciołom. Czyli jakby było używane, mógłbym do was mówić nie wierzący, nie chrześcijanie, ale mówić przyjaciele. I w Kościele jest to zrozumienie, co to jest prawdziwa bliskość, bycie bliźnim, co to jest bycie przyjacielem. I list do Efezjan mówi, żebyśmy nie byli obcymi przychodniami, ale żebyśmy byli domownikami Boga. Czyli ludzie niewierzący są obcymi i przychodniami. Ale tutaj, kiedy się nawracasz, wchodzisz do domu i tutaj pełne odkupienie jest wtedy, kiedy ty znajdujesz dom, relacje i bliskość innego człowieka. I to, co ja chcę powiedzieć na podstawie teraz Dorcas, bo Dorcas jest przykładem dla nas, jak należy żyć. I wybaczcie, że rzucę takie teraz prowokujące pytania. Komu by ciebie brakowało, gdybyś dzisiaj zachorował i leżał w śpiączce? Ile osób by płakało za tobą? W ogóle, ile osób by zauważyło, że gdzieś ciebie brakuje? Ile osób modliłoby się o ciebie, żebyś wrócił? To, co dzieje się w twoim życiu, na ile osób miałoby wpływ? To, co Bóg uczyniłby w twoim życiu, na ile osób by wpłynęło? Bo jak odpowiadasz sobie na te pytania, to widzisz tą miarę, na ile jesteś przyjacielem ludzi i na ile jesteś bliźnim dla innego człowieka. Jeżeli byłoby tak, że ty byś zniknął i nikt by nie zauważył, to ty nie zdążyłeś być przyjacielem innego człowieka, nie zdobyłeś serca. I wiecie, i my możemy obwiniać innych, że nie są przyjaźni, nie są bliscy, nie są prawdziwą rodziną, nie interesują się mną. Ale słuchajcie, jedyna osoba, na którą tak naprawdę i realnie masz wpływ, to jesteś ty sam. I ty nie możesz w pełni zmienić innego człowieka, obwiniając mu, że bądź przyjacielem, bądź bliźnim. Jedynie, co możesz zrobić, to podjąć decyzję, że będziesz taką Dorcas, że ja będę przyjacielem i ja będę bliźnim. Że ja poświęcę, ona poświęciła igłę, ja nie wiem, co ty masz, ale coś masz. Ona używa pieniędzy, zresztą sam Jezus mówił, że wykorzystujcie niesprawiedliwą mamonę, żeby zdobywać przyjaciół. Wykorzystujcie wszystko, co macie, aby zdobywać przyjaciół, aby być blisko innego człowieka. To, co masz, daj innemu człowiekowi. Daj to, daj to, daj to. To jest ta laska Mojżesza, przez którą moc Boża zadziała. To jest ta igła Dorcas, która spowodowała, że Jaffa ją kochała. Ty coś masz. Nie ma takiej osoby, która nie ma czegoś do dania. Tylko chodzi o tą decyzję, żebyś przełamał izolację i żebyś stał się przyjacielem innego człowieka. I wiecie co? I po prostu jakby to, co ja teraz przeżywam, to jest to, że tak naprawdę, żebyśmy wszyscy byli takimi Dorcas, czy takimi Tomkami, że jeżeli nam się, nie daj Boże, przydarzy kiedyś chorować, że po prostu tłum ludzi stanął za tym, żeby ludzie mówili, ja sobie nie wyobrażam życia bez mojego przyjaciela. Ja sobie nie wyobrażam jego braku. Mi brakuje rozmów z nim, mi brakuje czasu z nim. Mi brakuje wygłupiania się, spędzania nawet kłócenia się z nim, ale brakuje mi tej osoby. Rozumiecie? Ja rzucam sobie wyzwanie i ja rzucam tobie dzisiaj wyzwanie, tak? Spraw, żeby jak najwięcej ludzi miało cię w swoim sercu. Sięgnij serc ludzi, bądź bliźnim, bądź przyjacielem, tak jak Dorcas. Jakby zrób coś wbrew duchowi tego świata. Duch tego świata chce, żebyś był izolowaną wyspą, żebyśmy wszyscy żyli w samotności, tak? My musimy to przełamać, być ze sobą razem. Słuchajcie, ja pamiętam, jak ja mówiłem też taką rzecz kiedyś w kościele, że niedługo w Europie jedyni ludzie, którzy będą jadali ze sobą wspólne posiłki, to będą chrześcijanie. Tak? Jadajmy ze sobą wspólne posiłki, spędzajmy ze sobą czas, usługujmy sobie praktycznie tym, co mamy. Tomek jako lekarz, wiem, że tutaj przychodził zawsze z plikiem recept, z stetoskopem, ja już nie wiem, kogo na co leczył, bo to tajemnica lekarska. Po prostu ty też coś masz, co możesz dać innym ludziom. Na pewno coś masz. Na pewno coś potrafisz. Albo umiejętność masz, albo czas, albo pieniądze. Coś jest w tobie, co jest darem dla innego człowieka. Ja rzucam wam teraz w tym czasie, kiedy Tomka nie ma, rzucam, dajemy go jako przykład takiego męskiego odpowiednika Dorcas, który jakiego nagle zabrakło na te 2-3 tygodnie, już kościoły się modlą. Już po prostu wiele wspólnot się modli. Ludzie poszczą, modlą się, bo sobie nie wyobrażają, jak mogliby dalej bez Tomka. Rozumiecie? I to nie dlatego, że ja rozkazałem, tylko po prostu, że on jest częścią serc wielu ludzi. Amen.